Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, a w studiu już pani Lena Czernecka, psycholożka i psychoterapeutka, która jest już naszą stałą gościnią, więc myślę, że Państwo się przyzwyczaili. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do tych porannych rozmów na obecne czasy, bo to jest taki tytuł czy hasło, które nas prowadzi. Natomiast dzisiaj będzie troszkę przedługi wstęp ode mnie, ponieważ temat, który dzisiaj będziemy poruszać, zaczął pracować w mojej głowie przez literaturę. Dlatego, proszę Państwa, trzeba czytać, bo później się dużo myśli. Przez literaturę, która współcześnie bardzo często słyszy taki zarzut, że jest zbyt autobiograficzna, że piszemy nieustająco w pierwszej osobie, w narracji pierwszoosobowej, a nawet jeśli tego nie robimy, to i tak opowiadamy o tym, co przydarza się nam, co przydarzało się nam w dzieciństwie, rozliczamy poprzednie pokolenia, szukamy swojego miejsca na tle tych pokoleń, próbujemy to jakoś połączyć. Wciąż jesteśmy my i my, a w zasadzie ja i ja. Ja rozliczające się z tym, co wokół. No i do tego oczywiście jeszcze doszły moje przemyślenia związane z tym, co się dzieje w social mediach, czyli tak zwane marki osobiste. I to znowu opowieść o ja i ja. W dodatku takie ja, które bardzo otwiera drzwi do sypialni, do kuchni. Absolutnie wszędzie. I zaczęłam się zastanawiać, co się w ogóle wydarzyło teraz, że ciągle jest ja. No i tak pobiegłam do pani Leny z oczami jak 5 złotówki. Proszę ratować.
Bardzo dziękuję za wywołanie tego tematu, bo ja akurat ostatnio też natknęłam się na literaturę z kolei, czytając o kulturze narcyzmu. I okazało się, że Christopher Lasz, który stoi za diagnozą już w latach 70. kultury narcyzmu, no postawił sobie właśnie taką tezę, skąd się wziął ten wzorzec osobowości, który bardzo mocno zwrócił się ku ja-centryczności, czyli ja jestem na pierwszym miejscu i takiej zewnętrznej walidacji, czyli też poszukiwania odzwierciedlenia nas samych i budowania relacji w oparciu o podobieństwo, odrzucając różnice jako niewygodne. Czyli szukanie, można powiedzieć, że wszystko to, co jest, jak mnie lajkują, to jest dobrze, ale jeżeli mnie hejtują, to zagraża mojej integralności.
No, pytanie, czy hejtują, czy krytykują.
No właśnie, tak.
No właśnie.
I ten silny lęk przed innością może być też połączony jako kruchość ego. Więc ta kultura narcyzmu, według Christophera Lasza, ona została ukształtowana przez późny kapitalizm, ale też przez masowe mass media. I że to jest na pewno coś, co miało wpływ. Ja może powiem w kilku słowach, bo mnie to zainspirowało, jak się zaczęłam zastanawiać w ogóle, skąd ten zwrot ku ja-centryczności też w psychoterapii. Bo jakbyśmy popatrzyli, z czym przychodzili klienci tak na przełomie różnych lat, to można powiedzieć, że o tym pisała Margarita Spaniolo-Lop, także Państwo mieli odniesienie, gdyby się chcieli do tego wczytać. W latach 50., 70. można powiedzieć, że można było zauważyć pewne zmiany międzypokoleniowe, w których to ten rozwój społeczeństw przyniósł klientów z pytaniami, co mam zrobić, żeby być wolny, chcę rozwijać swój potencjał. To były takie podstawowe zadania terapeutyczne, z którymi przychodzili klienci w latach 50., 60., 70., no więc odpowiedzią na to, taką terapeutyczną, było wzmacnianie niezależności. To z kolei w latach 70., 90. XX wieku przyniosło zmiany tego paradygmatu w konsekwencji, jak my budujemy relacje, no bo cały czas skupialiśmy się na sobie i można powiedzieć, że w pewnym sensie skupienie na sobie też było jakoś sprzęgnięte z tymi przemianami technologicznymi, więc tym bardziej sprzyjało temu, żeby siebie pokazywać światu. I można powiedzieć, że produktem społeczeństwa narcystycznego jest zapowiedź społeczeństwa borderline, czyli takiego społeczeństwa, które jest mu się trudno dostosować do tego narcystycznego świata, do tego świata, w którym trzeba być jakoś widzianym, w którym trzeba się jakoś prezentować, w którym trudno pokazywać swoje słabości, a krytyka może być odbierana właśnie jako coś, co bardzo godzi w moją integralność. I to pokolenie, to jest bardzo ciekawe, to pokolenie borderline, oczywiście to nie jest diagnoza psychiatryczna, tylko bardziej pewien opis takiego zjawiska. Powstawało pod presją rodziców, którzy zachłyśnięci sukcesjami chcieli jak najlepiej dla swojego potomstwa. I to być może już niektórym z Państwa się przypominają takie czasy, bo to już są lata 90. I z drugiej strony pozbawiało dzieci należytego wsparcia i też zgody na popełnianie błędów. Ja mam do tej pory pokłosie tego w gabinecie, jak przychodzą klienci, którzy no, są właśnie wychowywani, czy można powiedzieć dorastali w latach 90., 80., 90. i tam zgoda na popełnianie błędów była absolutnie czymś, co się nie zdarzało.
Czyli trzeba było po prostu być w pewnym reżimie takich, tak, a nie innych wymagań, takich, a nie innych sukcesów, tak, i tak
dokładnie
dalej.
Dokładnie. I ja się muszę jakoś pokazywać. I teraz można powiedzieć, że brak tego wsparcia, brak zgody na popełnianie błędów powodował taką absolutną ambiwalencję. To w takim razie kim ja jestem i jak ja się chcę zaprezentować światu. Wszystkie, moja wartość opierała się na tym, co potwierdzą mi z zewnątrz inni. Tak? I teraz z założenia te dobre intencje rodziców, żeby właśnie ich dzieci osiągnęły sukces życiowy, przysparzały dzieciom dużo trudności i nie pomagały w tym, żeby w pełni odkrywać i integrować swoje ja. Tak? Tylko można powiedzieć, że ta kultura narcyzmu doprowadziła do takiej koncepcji fałszywego self. Do tego, żeby się jakoś prezentować, no bo rzadko kiedy w social mediach ktoś pokazuje swój prawdziwy obraz siebie, tylko pokazuje taki, który mu przysparza jakiejś gratyfikacji. Pozwala innym się odbić w tym świetle pozytywności.
Ja raczej wciąż mam pytanie, co to znaczy prawdziwy obraz siebie i czy on jest w ogóle możliwy w świecie ciągłej kreacji. No, bo...
no właśnie tak. I teraz, do czego dochodzimy? Wniosek tutaj, Margarita Spaniolo-Lop, ona z kolei idąc za tą, patrząc szerzej na te wnioski Christophera Lasza, ona zdiagnozowała, że my jesteśmy w tym momencie w tak zwanej społeczeństwie płynności, liquid society. Czyli można powiedzieć, że od lat 90. przez to, że jesteśmy w takiej sytuacji bycia dziećmi, które szukają siebie w lustrze innych, jesteśmy nieodzwierciedleni. To jest oczywiście duża generalizacja i pozwólcie Państwo, że ja sobie pozwolę na takie, na taką liczbę mnogą, ale żeby pokazać pewien fenomen, to można powiedzieć, że jesteśmy bardzo wyczuleni na to, jak inni reagują na nas i każdy grymas niezadowolenia jest trudny do przeżycia, bo ja szukam potwierdzenia, no bo jak jestem, tak jakby trudno mi się odnaleźć w tym, jaka jest moja wartość, to jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystko jest płynne. I to też prowadzi do tego, że trudno nam budować relacje. A komputer nie przytuli.
To prawda. To prawda, ale zaczęłam się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiać, bo powiedziała pani, oczywiście to nigdy nie jest tak, że wskażemy jednego winnego, jeśli mówimy o tak globalnych zmianach, ale powiedziała pani o technologii, ale powiedziała pani coś dla mnie bardzo zaskakującego, czyli problemy w gabinetach terapeutycznych i co terapeuci zrobili tak naprawdę z całym pokoleniem osób przychodzących z danym problemem. Czy to jest trochę tak, że reagując na te potrzeby lat 50. czy 60., o której pani powiedziała, terapeuci dołożyli cegiełkę do tak dużej zmiany i zwrócenia oczu na to ja, o którym mówimy?
Znaczy ja jako gestaltystka to mogę powiedzieć, że bo akurat też od lat tam właściwie już 30., 40. rozwijał się powoli nurt humanistyczny, a w latach 50. bardzo mocno pojawił się w opozycji do wcześniej bardzo dobrze rozwiniętej psychoanalizy. taka modalność właśnie na nurcie, której wyrosł Gestalt, tak? Czyli on jest pochodną tego zwrócenia się ku holizmowi i szukania właśnie tego, co pozwala w pełni odkryć swój potencjał i być sobą, a niekoniecznie poprzez regresję popędów i przyglądaniu się tego, co się działo na takich wczesnych naszych latach w relacji z obiektem. Nie? Czyli można powiedzieć, że też jakoś był zwrot ku innemu sposobowi patrzenia na człowieka. Więc w pewnym sensie ta psychoterapia humanistyczna, stawiająca osobę w centrum terapii, oczywiście przyczyniła się do tego, żeby szukać z osobami, jak one mogą ten potencjał uwolnić i co to dla nich w ogóle znaczy wolność, kiedy się czują zniewoleni. I efektem tego jest też przyglądanie się, jak wchodzą w relacje, no bo ta niezależność z kolei prowadzi do takiego ryzykownego wglądu, że ja nie potrzebuję innych do tego, żeby żyć, a człowiek jest istotą społeczną. I my z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które stawiają na siebie, a z drugiej strony mamy epidemię samotności.
Rozmawiamy o ja i to jest chyba najkrótszy komentarz dzisiejszego spotkania z panią Leną Czernecką. Przypomnę, psycholożką, psychoterapeutką, która próbuje nam opowiedzieć o tym, jak bardzo złożony jest świat. Mam wrażenie, że te nasze rozmowy trochę do tego prowadzą, żeby nieco inaczej się przyglądać temu, co nas otacza. No i dziś przyglądamy się właśnie ja i temu, dlaczego stawiamy się w centrum, co się wydarzyło, że stawiamy się w centrum, ale po tym wprowadzeniu myślę, że musimy zadać pytanie o to, czy faktycznie tak bardzo zmieniło się wobec poprzednich dekad czy pokoleń to patrzenie na siebie. Czy to jest nagły wybuch?
Ja się zastanawiałam nad tym, czy faktycznie jest tak, że przyglądamy się sobie bardziej niż wcześniej, w poprzednich dekadach i dochodzę do wniosku, że tak. Że przez to, że my żyjemy w tej epoce tej płynnej nowoczesności, tak jak to sformułowała Margarita Spaniolo-Lop, czyli można powiedzieć, że nasze więzi się rozluźniły, że jesteśmy jednocześnie w takim trybie, że trochę żyjemy w czasie rzeczywistym, analogowym, ale też dużo jest nas w świecie wirtualnym, czego wcześniej nie było. To ta płynna rzeczywistość sprzyja jednak naciskowi na wielowymiarowe przyglądanie się sobie oraz publicznemu opowiadaniu o sobie. Bo ja jakoś potrzebuję się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Trochę takiej właśnie realnej, ale dużo wirtualnej. No i media nam w tym pomagają. Czy pomagają ostatecznie, tak wzmacniają nas, to już może każdy sobie odpowie na pytanie, jakie są tego efekty dla jednostek. Natomiast jest taki zwrot, no a w latach 90. nie mieliśmy takiej rewolucji technologicznej, więc bardziej opowiadaliśmy o sobie właśnie pisząc autobiografię, pisząc czy tworząc jakieś utwory. Nie? Więc na pewno jest tak, że jesteśmy w takich czasach, w których jesteśmy postawieni przed wyborem, jak siebie zaznaczyć w świecie i jak poradzić sobie z tą płynnością, też będąc mocno znieczulonym, bo będąc w takiej rzeczywistości, gdzie to podstawowe pobudzenie, które możemy odbierać, pojawia się jako lęk, no to żeby pozbyć się tego lęku, to musimy ulec desensytyzacji, czyli znieczulaniu siebie, nieczuciu. A jak ja nie czuję, no to też może być tak, że nie reflektuję. Nie zastanawiam się, co mi to robi, albo w ogóle jakby co napędza to, że ja chcę wstawić kolejne zdjęcie z wakacji i na jaką tak naprawdę gratyfikację liczę.
To, co mnie zastanawia w tym, co pani powiedziała, to jest tak. Po pierwsze, czy my w 2025 roku w ogóle mamy świadomość, czy potrafimy odróżniać świat rzeczywisty od wirtualnego? To znaczy, czy nam się to zlało? Bo to jest de facto nasza teraźniejszość. Tak. Więc jeśli w niej funkcjonujemy, tak. No to pytanie, co jest co nam ekwiwalentem, się tak. albo co nam się zlało? To jest pierwsza rzecz. Tak. A druga rzecz, czy to bycie w centrum jest faktycznie naszą potrzebą, bo tak dobrze by było to uprościć, jak mi się wydaje, czy przeciwnie, zapętliliśmy się w ten sposób, że czujemy przymus ze strony świata, a wcale nie wewnętrzny.
Mm. To jest bardzo dobre pytanie. Ja sobie myślę tak, że ja bym się odniosła do aspektu relacyjnego. I to, co się zlewa, i widzę to bardzo wyraźnie, obserwując swoje dzieci, swoich znajomych, klientów, z którymi rozmawiam, to koncepcja budowania relacji. I młodzi ludzie szukając, ponieważ pojawia się taka myśl o tym, że nie będę przyjęty taki, jaki jestem. No bo pochodzę z rodziny, w której był kult sukcesu. Byłem zawożony na zajęcia, ale nikt ze mną nie rozmawiał o tym, co przeżywam. Więc nie mam w sobie przyzwolenia, żeby też pokazać, jaki naprawdę jestem. Powiedzieć o swoich wątpliwościach, o swoich obawach, o swoich lękach. Więc ja tworzę taką fasadę przed innymi, a najprościej ją tworzyć jednak za pomocą technologii.
Mhm.
Nie? I w związku z tym też można powiedzieć, że obserwuję erozję budowania relacji. Że my odpowiedzi na to, jak szukać, jak budować relacje, poniekąd szukamy w technologiach i też nie bez powodu no to prowadzi nas do takiego jeszcze większego poczucia pustki. Mhm. Nie? A self, ja jestem gestaltystka. W gestalcie self wyłania się w kontakcie. Nie ma czegoś takiego jak jedno self. To, że ja z panią dzisiaj rozmawiam, mhm. to można powiedzieć, że to ja się jakoś uobecniam i pani się uobecnia w naszej rozmowie.
Mhm.
I zostanie jakiś rezonans po tej rozmowie.
Tak? No tak, to prawda.
My nie robimy tego wirtualnie. Jakby to było wirtualnie, byłoby inaczej. Jakbyśmy się spotkały tylko online i pani by słyszała tylko mój głos, a nie widziała mnie, nie mogłaby pani doświadczyć wszystkimi zmysłami tego, co się dzieje teraz, jak pani na mnie patrzy.
To prawda. To prawda. Chociaż ja wciąż mam taką obawę, bo kiedy mówi pani o tym, że szukamy pewnego potwierdzenia czy relacji, też myślę sobie, jak niedobrymi doradcami bywają algorytmy albo pewne trendy,
tak,
które wrzucają.
Tak.
No bo też mam takie wrażenie, że kiedy myślimy o pokazywaniu świata w sieci, odrzucamy świadomość tego, że my w tym jesteśmy, tylko myślimy o influencerach.
Tak.
Ale prawda jest taka, że my przechwytujemy na przykład takie quasi zbliżanie się do odbiorców i odbiorczyń. Czyli dzięki wam jestem,
mhm.
dzięki waszym reakcjom tak. mogę coś tam.
Mhm.
Piszcie do mnie w wiadomościach prywatnych.
Tak.
Ja się zastanawiam, gdzie my się tutaj zgubiliśmy w tych relacjach, no właśnie, czy relacjach.
Mhm. Co to napędza? Może ja bym powiedziała mhm. właśnie, co to napędza, bo ja sobie myślę, że tego, czego szukamy w mediach społecznościowych, to na pewno szukamy takich wzmacniających motywów zobacz mnie i taką ciągłą kurację naszej tożsamości, bo nie mamy tego na zewnątrz. W podstawach brakuje gruntu, w związku z tym ja szukam w innej przestrzeni i to zobacz mnie jest poniekąd tym, co wcześniej można jakby w takim obszarze relacji związane było z tym, żeby ktoś zareagował na to, co my mówimy, bądź mhm. też co robimy. Jak brakuje tej reakcji, to szukamy alternatywnych dróg, bo mhm. tyle wiemy o sobie, ile jesteśmy odzwierciedleni. Ja tak sobie pozwolę sparafrazować mhm. to słynne zdanie Szymborskiej, ale takie mam poczucie, że to odzwierciedlenie jest nam potrzebne i będziemy tego szukać, bo inaczej brakuje nam konturów. No, gdzieś ta nasza myśl o tym, kim ja jestem, potrzebuje być ukształtowana. Skoro nie sięgam do człowieka i do budowania relacji, bo się tego boję, to robię to wirtualnie, bo wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze.
To zatrzymajmy się na chwilę na tym, czym skończyłyśmy poprzednie wejście, czyli epidemia samotności. Tak. Czy mamy w ogóle jakiekolwiek naukowe podstawy, żeby sądzić, że czasy, w których żyjemy, wyrządzają nam okropną krzywdę, tak naprawdę, jeśli chodzi o społeczeństwo, czy tworzenie wspólnot?
No właśnie tu pani dotknęła sedna sprawy, bo tego, czego brakuje, to tworzenia wspólnot, czy też umiejętności bycia w grupie. Bo no wręcz teraz można powiedzieć, że młodzi ludzie muszą w jakiś sposób włożyć wysiłek, żeby się uczyć kompetencji społecznych. Tak, że to sposób też, w jaki oni w tym momencie funkcjonują w świecie, im tego nie ułatwia. Tak? W latach 90., jak nie było takiego dostępu do internetu i technologii, bo jeszcze jej nie było, naturalne było tworzenie więzi w takim trybie, można powiedzieć, analogowym, tak? Spotykania się z ludźmi. A teraz jest tego brak, więc erozja więzi wpływa na to, że się pojawia poczucie zagubienia i każdy sobie radzi na swoje sposoby, natomiast to kontakt z drugim leczy, bycie widzianym leczy. Więc ja mam taką swoją tezę, że to płynne społeczeństwo jest nieugruntowane. Pozostawione z pytaniami, jak mam sobie poradzić, kiedy nie wiem. Kiedyś z tymi pytaniami się szło do wioski, do starszyzny i tam był ktoś, kto miał większe doświadczenie i mógł powiedzieć, to naturalne, że się boisz, bo też się kiedyś bałem, ale są na to takie sposoby. Teraz nie ma do kogo z tym pójść.
No teraz się idzie do obserwatorów.
Albo do czata GPT, który... No tak. Różne odpowiedzi udziela.
To ja zadam jeszcze jedno pytanie, zanim Państwa zaprosimy na muzyczną przerwę. Mianowicie społeczeństwo, które jest nieugruntowane.
Tak.
Czy w takim razie, w czasach tak dynamicznie zmieniających się, my mamy szansę w ogóle na ugruntowanie?
Tak mamy i ja bym powiedziała, że podstawą gruntu jest odniesienie się do swojego ciała. Bo brak gruntu oznacza, że ja w ogóle nie czuję, w jaki sposób jestem. Ja czuję siebie poprzez swoje myśli i przekonania i wierzenia, czyli można powiedzieć, że funkcjonujemy na poziomie głowy. I teraz, żeby się ugruntować, to tak jak sama nazwa wskazuje, trzeba zobaczyć, jak stawiam stopy. To jest podstawa, ale żeby je poczuć, to ja muszę w ogóle udrożnić kontakt poprzez zmysły, poprzez świadomość zewnętrzną, wewnętrzną z tym, co się ze mną dzieje.
Czyli po prostu musimy się poczuć.
Musimy się poczuć, ale to jest łatwo powiedzieć i trudno zrobić, jeśli jesteśmy w totalnym zamrożeniu, a tryb, który znamy, jest taki, żeby nie czuć. Bo uwaga, jak zaczniemy czuć, to nie tylko motyle w brzuchu i przyjemność, ale przede wszystkim olbrzymi lęk, bo nagle się może okazać, że ja naprawdę mam w sobie tyle nienazwanego, jakiejś niepewności, brakuje mi w ogóle jakichś ram. No więc jak ja się mam oprzeć w swoim ciele, które nie wie, jak stawiać nogi?
Trwa poranny program RKK. Ze mną Lena Czernecka, psycholożka, psychoterapeutka. No i wracamy do tematu przyglądania się sobie, a w zasadzie też tego, co my oddajemy, kiedy o sobie myślimy, co pokazujemy. No ale czy kiedykolwiek zastanowiliśmy się, czym naprawdę inne osoby są zainteresowane nami? No bo jeżeli pokazujemy, co zjedliśmy, a czasami pusty talerz, jeżeli wpuszczamy do łazienek sypialni, pralni, garderób i tak dalej, pokazujemy siebie, to czy naprawdę po drugiej stronie jest ktoś, kto jest tym zainteresowany?
Ja bym powiedziała, że ta usieciowiona publiczność działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Znaczy to jest tak, że to wzajemne oglądanie, no bo ja siebie pokazuję, ale jednocześnie oglądam innych, i negocjowanie swojej tożsamości w takim trybie ciągłym, kim się pokaże dzisiaj, wzmacnia tak naprawdę zainteresowanie. I ja bym wręcz powiedziała, że z taką cechą tej struktury środowiska, czyli wchodząc w świat mediów, w pewnym sensie godzę się, że jakoś się mam pokazać, no bo jak mnie nie ma, no to też mnie nikt nie obserwuje.
Jak mnie nie ma, to nie istnieje.
To nie istnieje, niektórzy mówią dokładnie. Ale to nie jest tylko indywidualna ciekawość. Ja bym bardziej popatrzyła jako pewien fenomen. Nie? Mhm. Więc powiedziałabym, że interesuje nas cudze życie w takim samym stopniu, jak jesteśmy zaciekawieni, żeby pokazywać swoje życie. I media społecznościowe tak naprawdę są dla nas teraz w codziennym życiu jakąś formą informacji zwrotnej. Bo skoro nie dostajemy ją od najbliższych, tak jak wcześniej to było, jak nie były media społecznościowe tak popularne, no to w pewnym sensie tworząc markę osobistą, zamieszczając swój profil, nie wiem, na różnych takich mediach bardziej profesjonalnych, też liczymy, wkładając jakiś content, że będzie jakaś reakcja. Jak jej nie ma, to odnosimy się do siebie w perspektywie też takiej, można powiedzieć, zawodowej, tak? Czyli to znaczy, że nie tworzę wartości, nie wnoszę jej. Tak? Więc to jest źródło informacji zwrotnej. No i trzeci czynnik, to co nas naprawdę interesuje, to jest pewien podtrzymywanie nawyku stałego oglądania cudzego życia. I czasami to może być pułapka, bo tak bardzo jestem zainteresowana oglądaniem cudzego życia, szczególnie takich profili, które się fajnie ogląda, w których to pokazana ładnych, jest rodzina, przyjemnych. Ładna, wszystko tam działa, nikt nie jest chory, nie wiem, tak? Można powiedzieć, pokazujemy...
I białe ubranka dziecka dwuletniego nigdy się nie brudzą.
I nigdy się nie brudzą, wszystko jest tak idealne, że ja wtedy kończę i wracam do swojego świata i myślę sobie, u mnie to tak nie działa. Więc jak się pojawia dysonans, to znowu sięgam, żeby być może nie skonfrontować się też ze swoimi myślami na swój temat, albo uznać, że to jest pewna fasada, którą pokazujemy tam. Więc ja bym powiedziała, że czasami się wręcz pojawia tutaj taki motyw FOMO znany, tak? Czyli ten lęk przed tym, że coś nas ominie. I jak się to pokazuje, to znaczy, że jesteśmy bardzo zainteresowani cudzym życiem i warto sobie wtedy zadać pytanie, czemu nas to cudze życie tak interesuje i gdyby miało nas mnie interesować, to co bym mógł ze swoim życiem zrobić w zamian.
To jest o tyle ciekawe, że zawsze mi się wydawało, że te prawda sławne fruwające firanki, kiedy jakaś ciekawska sąsiadka podgląda to, kto przyjechał albo jakim samochodem, że właśnie brak dostępu do pewnych przestrzeni, do tego, że nie do końca wiemy, kto ma jakie meble w domu. Na przykład, oczywiście tutaj jest totalne bazis, sprawiało właśnie, że czuliśmy jakiś dreszczyk emocji, ekscytacji. Tak, chcieliśmy to poznawać jakąś przestrzeń, zbliżać się do człowieka, żeby dostać dostęp do tego, co było dla nas po prostu nieosiągalne czy niedostępne. No i mam takie poczucie, że kiedy aż tak dalece ktoś nam szeroko otwiera drzwi, kiedy jesteśmy obcy i nie musimy sobie zadać absolutnie żadnego trudu poza kliknięciem, to że przestaje to być, że mogłoby to przestać być ekscytujące, a się nie staje w takim układzie.
Pytanie o granice się tutaj pojawia, nie? Czyli jak celebryci zaczynają ujawniać swoje badania medyczne w świecie z różnych powodów, to czy to jest jeszcze wciąż w tej sferze takiej, no właśnie, akceptacji, czy to już jest coś, co, tak jak pani mówi, no jest za daleko odsłoniętą firanką, bo ja może nie jestem zainteresowana tym aż tak bardzo. Tak nawiązuję do tego, bo się 3 dni temu w audycji pojawił komentarz na temat jednej celebrytki, która podzieliła się swoimi badaniami krwi, no i niektórzy zaczęli żartować, że jeszcze poproszą o live'a na żywo z pobierania innych badań. I tak sobie pomyślałam, no tak, że to już jest taka krępująca granica.
No ale z drugiej strony przyglądamy się porodom.
Chyba, że ktoś jest chory, prawda? To jest inna sprawa.
To jest inna sprawa. Pytanie, jaką rolę chce społecznie, jaką przyjmuje, no bo są osoby, prawda, które wspierają osoby, które mają to samo schorzenie, czy są edukatorami. Tak. To też jest jakaś droga, prawda, którą dają
sobie. I tu jest to pytanie. Jeśli za tym stoi taki apel, badajmy się, bo warto, to ja jak najbardziej wspieram. Ale jeżeli tylko stoi, bardzo dbam o siebie, bo się badam, i nie ma takiego wzmocnienia, no to jest pytanie o takim właśnie nastawieniu na ja. I wtedy sobie myślę, ja też, ale nie publikuję o tym zdjęć.
No dobrze, no to padło już sformułowanie społeczeństwo narcystyczne. Narcyz i bycie z narcyzem to jest temat w ogóle na osobną audycję, jak mi się wydaje. Tak. Ale skoro już trzymamy się takiej nomenklatury, no to kim jesteśmy? Egoistami, narcyzami?
Znaczy, ja bym nie dawała w ogóle takiej społecznej diagnozy, kim jesteśmy. Ja bym powiedziała tak, że metaanalizy pokazują, że na pewno narcyzm jako taki, jako pewien fenomen społeczny, nie zaburzenie, wiąże się z intensywniejszą autoprezentacją i większą chęcią do tego, żeby używać platformy. Także osoby, które, no nie wiem, są mniej nastawione na siebie, a bardziej na innych, mogą się różnić, jeśli chodzi o chęć pokazywania siebie, ale też w pewnym sensie to wpływa na to, jak budujemy relacje. Czyli egoizm może być zdrowy pod warunkiem, że się pojawia czasem też jakby druga komponenta, czyli altruizm. Nie? Że ja egoizm rozumiany w taki sposób, że daję sobie zgodę na to, żeby mówić o swoich potrzebach, w ogóle je rozpoznaję, wnoszę w kontakt, jest jak najbardziej wspierający do i budowania relacji, ale też do jakiejś formy osiągania swoich celów, które pozwalają nam wzrastać. No bo niezaspokojone potrzeby powodują frustrację i brak wzrostu, tak? W takim najbardziej podstawowym poziomie. Więc no, ja bym powiedziała, że pytanie o efekty, tak? Zwykle to jest pytanie o kontekst. Jeżeli ja się tylko i wyłącznie kieruję pobudkami ego i stawiam na siebie kosztem innych, to prowadzi do erozji relacji. I ja bym tak powiedziała, jaki jest efekt, jak się inni przy mnie czują, co mi inni mówią, jak mnie przeżywają. Jeżeli mówią, że to, ile wnoszę siebie, też daje przestrzeń na to, żeby oni mogli wnieść siebie i że jesteśmy w wymianie, to tutaj mam wrażenie, że jest jakaś płynność i pojawia się taka twórcza adaptacja do tego, żeby współtworzyć jakąś, nie wiem, przestrzeń, chociażby publiczną. A jeżeli jest tylko ja, no to jest trudno być w kontakcie. Taki lider, który zarządza zespołem z perspektywy ja i egoizmu, raczej nie będzie miał zespołu, który będzie chciał działać na rzecz wspólnego dobra, tylko również będzie zaszczepiał w tych ludziach myślenie egocentryczne, o tym, żeby oni wzięli jak najwięcej dla siebie, tak? A mniej na przykład dzielili się swoją wiedzą, wspierali. Więc ja bardziej popatrzyła na to szerzej. Mhm. Nie? Czy moje dziecko na przykład chętnie reaguje na potrzeby innych dzieci i w ogóle jest skłonne dzielić się i widzi drugiego człowieka, czy patrzy przez pryzmat siebie?
I opieki nad samym sobą, bo chcielibyśmy ładnie tak powiedzieć, prawda? No to czy mamy jakąś...
Receptę?
Receptę, ale może też... Tak. Może nie nadzieję, ale czy w tym... No bo wydźwięk tych rozmów przeważnie jest dość smutny. Skupiamy się albo na samotności, albo na tym, że właśnie trzymają nas monitory na tak zwaną bezpieczną odległość, w dużym cudzysłowie. Tak. Albo, że nie potrafimy, czy zatracamy umiejętność żywej rozmowy. Że dziś nie tworzymy wspólnot. No to, no właśnie, co z nami?
Znaczy, ja bym powiedziała, że one, dla mnie z mojej perspektywy, ja się pozwolę nie zgodzić, że one są, te kontekst tych naszych rozmów jest smutny, bo ja się staram za każdym razem powiedzieć, że to, co pomaga, to też uświadomienie sobie, jak ja wchodzę w ten kontakt. I ja mam taką myśl, że żeby tą kulturę narcyzmu w pewnym sensie skorygować na kulturę kontaktu. Mhm. I że to jest recepta, żeby widzialność służyła wzajemnemu rozumieniu i budowaniu autentycznych więzi, autentycznych w rozumieniu dopuszczających to, że ja czasami mogę mieć chęć bardziej opowiedzieć o tym, co mi nie wychodzi, jak się słabo z czymś czuję, jak mi jest smutno, a nie tylko kształtować przestrzeń do tego, żeby się chwalić swoim sukcesem, bo my jesteśmy zmęczeni ciągłym potwierdzaniem swojej wartości poprzez osiągi. Ja bym chętnie zrobiła taką przestrzeń, żeby powiedzieć o tym, jak bardzo popełniamy błędy i ile te błędy nas nauczyły. Czyli pójście w kulturę kontaktu, dawanie przestrzeni na porażki, to jest antidotum dla mnie, żeby ta ekspresja nie szła w taką wynaturzoną stronę.
To proszę państwa, ja lubię dobre puenty. Pani Lena mnie tutaj pilnuje, że żaden smutek.
To może być smutek, ale żeby on był też... Znaczy smutek jest potrzebny, bo jest rozwojowy.
Jakiś balans. Proszę państwa, no to proszę się przez chwilkę przyglądnąć sobie, później wypuścić dziecko na zewnątrz i zobaczyć, z kim dawno nie rozmawialiście na żywo. Myślę, że jakieś małe kroki mogą być całkiem pomocne w takich sytuacjach. Jest poniedziałek, dobrze zacznijmy z kimś ten tydzień. Proszę państwa, Lena Czernecka była moją i państwa gościnią. No i do usłyszenia.
Do usłyszenia, tak. I będziemy mieli już bardzo ciekawy temat. To możemy zdradzić poniekąd.
Tak, kojarzy się z kolorem zielonym.
Dokładnie. To tyle.
Tyle
zdradzimy. Do listopada. Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura.